Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Dlaczego ludzie po 50 roku życia mają największy problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy? Czy naprawdę pracodawcy nie widzą potencjału, jaki reprezentują? Czy często mamy do czynienia z dyskryminacją ze względu na wiek? O tym między innymi sobie dzisiaj porozmawiamy. Bardzo chętnie posłuchamy też Państwa historii, Państwa pytań. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. A w studiu goście Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Witam.
Dzień dobry.
Wojciech Szota, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. Witam.
Dzień dobry.
Roman Rogalski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Witam Państwa.
Na jednym oddechu to powiedziałam. Leszek Walczak, przewodniczący Bydgoskiej Solidarności.
Witam serdecznie.
No właśnie, generacja pracowników 50+ stanowi coraz liczniejszą grupę zawodową, ale też i mamy sporą rzeszę bezrobotnych pośród tej grupy wiekowej. Dlaczego tak jest? Tutaj patrzę od razu na pracodawcę. Dlaczego pracodawcy nie chcą zatrudnić ludzi po 50? Przecież mają doświadczenie. Mają już ustabilizowany swoje życie. Są chętni do pracy.
Pani redaktor, pytanie takie trochę tendencyjne. Będę musiał się obronić. To nie jest tak do końca. Badania, które są przeprowadzane i chyba jest ich jeszcze zbyt mało, nie do końca ten problem wyjaśniają. Być może jest tak, że przedsiębiorcy myślą w sposób taki dawny, że młody pracownik nie będzie chorował, jest może lepsze uczelnie skończył, zna języki. I to jest troszkę takie przekonanie na wyrost przyjęte, bo ja uważam, że pracownik po 50, tak, jest pracownikiem z reguły lojalnym bardzo, przywiązanym do firmy, mającym bardzo duże doświadczenie zawodowe, które jest w stanie przekazać w zespole, w którym pracuje tym młody. Ale myślę też, że ta świadomość u przedsiębiorców w tym zakresie nie jest duża. I to jest jeden powód, że może jest tak słabe zatrudnienie, a drugi powód, że ta grupa wiekowa nie ma wielkiego wsparcia ze strony rządu w zakresie przekwalifikowania się. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy, zgodnie ze statystykami światowymi, każdy człowiek w ciągu swojego życia co najmniej 3 lub 4 razy zmienia zawód.
Na Zachodzie jest to zupełnie normalne. W Polsce właściwie w tej chwili no, wchodzimy w ten sposób
myślenia,
pracy, prawda?
I myślenia, tak. I tu jest bardzo duże zadanie dla rządu, nie mówię też, że nie dla pracodawców, do wykonania. My musimy zmienić pewną świadomość myślenia, ale musi być wsparcie ze strony rządu w zakresie programów dla tego wieku 50+, bo statystyki są okrutne. 3 na 4 osoby w wieku 55, no to posłużyłem się, nie są zatrudnione. No to jest tragiczna sprawa w kontekście tego, jak bardzo potrzebujemy pracowników w tej chwili na rynku pracy. No.
I bardzo często uważają swoją sytuację za beznadziejną, tak, bo pracodawcy tak nawet nie chcą oglądać CV takich ludzi.
No, to też jest generalizowanie. Nie wszyscy, tak? Nie wszyscy. Ale potrzeba tu zmiany świadomości ze strony pracodawców i wsparcia ze strony rządu. Jest kilka programów, które są realizowane, między innymi Krajowy Fundusz Szkoleniowy, ale on jest tak, jak tu pan dyrektor powie, aplikacje składane dzisiaj, jutro są już kończące, nie ma już środków. Jest to bardzo dobry program wsparcia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60 dzisiaj. Rozmawiamy o rynku pracy dla osób 50+. Czy, jak rozmawialiśmy o z kolei rynku pracy dla osób tych najmłodszych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, to wówczas mówiliśmy o różnych programach, między innymi o programie 30+. Czy takie programy też są dedykowane dla tych osób już dojrzałych, 50+? Tomasz Zawiszewski.
Ten program, o którym mówiliśmy, 30 minut, to był specyficzny, 3-letni program specjalnie przygotowany pod grupę osób młodych. Takiego programu dla osób 50+ nie ma, natomiast mogą oni korzystać z innych programów. Grupa 50+ to osoby w tak zwanej szczególnej sytuacji na rynku pracy. Jest kilka takich grup, do których kierowane są najróżniejsze programy. Natomiast ten dla młodych był zdecydowanie korzystniejszy z punktu widzenia pracodawcy. Dlatego powiedziałem wtedy, że może warto było rozważyć, żeby podobne rozwiązanie zastosować właśnie w stosunku do osób po 50 roku życia. Bo jeżeli pracodawca będzie
miał zachętę,
jeżeli ma tą zachętę lepszą przy zatrudnieniu młodszego pracownika, może zastanowi się, gdy ta zachęta będzie lepsza przy zatrudnieniu pracownika właśnie po 50 roku życia. Bo ta grupa jest specyficzna i nie wszystkie programy, które są dla nich dostępne, zdają egzamin. Przykładowo staże, czyli ten najpopularniejszy instrument, jaki stosują urzędy pracy, jest niezły dla osób młodych, natomiast dla osób starszych już niekoniecznie. Głównie ze względu na to, że stypendium, które urzędy pracy wypłacają, jest niestety niewielkie. To jest niecały 1000 zł, więc dla osoby po 50 roku życia, która ma powrócić na rynek pracy, ona zdecydowanie chętniej skorzysta z oferty zatrudnienia niż z oferty stażowej, która ma dać jej dodatkowe kwalifikacje czy umiejętności.
Zdaje się, że mamy pierwszy telefon. Sprawdźmy, czy to rzeczywiście do naszej audycji. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja zatrudniłbym każdego jednego po 55 roku życia, natomiast bardzo często lekarze nie wyrażają zgody, ponieważ mają zawroty głowy, nie mogą pracować na wysokości, a praca na wysokości to jest powyżej 1 metra w zasadzie. W związku z tym tutaj, a ci panowie dość często starają się właśnie w ten sposób mignąć, bo on ma robotę na boku, a po prostu potrzebuje tylko
zatrudnienia.
Tak powiem, zatrudnienia, tak jest.
A jaką pracę to jest, jaka praca to jest, którą pan oferuje tym osobom?
No, to będzie zarazem reklama. Ja
nie, no proszę nie reklamować może swojej firmy.
Nie, ja tylko powiedziałem, co robię. Nazwy firmy nie użyłem, ale powiedziałem, że będzie to w pewnym stopniu reklama. Wypożyczalnie rusztowań. Montujemy rusztowania.
I to rzeczywiście jest praca na wysokości.
Tak.
Bardzo dziękuję. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Mówimy, że to jest specyficzna grupa wiekowa, te 50+. Dlaczego? Tomasz Zawiszewski.
No, z jednej strony to, o czym mówił pan prezes, pracodawcy mają różne podejście, czy te względy zdrowotne, o których mówił pan, który dzwonił, czy brak kwalifikacji takich, które posiadają ci ludzie młodzi, czy często też obserwujemy czasem taką wręcz niechęć do wszystkiego, co pachnie szkołą. Czyli łatwiej znaleźć kogoś na staż czy na szkolenie z grupy młodszych osób niż wśród osób starszych, które oczekują, pracując przez ileś lat na jakimś stanowisku pracy, chciałyby w pierwszej kolejności znaleźć taką samą pracę, podobną. Często jest to niemożliwe.
Czyli jednak to nie jest stereotyp, jeżeli powiemy, że ludzie po 50 nie za bardzo chcą się przekwalifikować.
Nie wszyscy, to też nie uogólniajmy. No, są takie osoby, które chętnie z tego korzystają, czy zakładają własne firmy, ale na pewno wśród ludzi młodych to przeświadczenie właśnie, że praca zmienia się kilka razy w ciągu życia, że wciąż trzeba się szkolić, doskonalić, zdobywać nowe kwalifikacje czy jakieś certyfikaty w różnych zawodach. Łatwiej jest znaleźć się na tym nowym rynku ludziom młodym niż tym starszym.
Osoby po 50 roku życia często mówią o dyskryminacji na rynku pracy właśnie ze względu na wiek. Wojciech Szota, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. Czy takie skargi są zgłaszane do inspekcji?
Na tle kilku tysięcy skarg, jakie rocznie wpływają do naszego inspektoratu, skargi dotyczące dyskryminacji, w tym ze względu na wiek, stanowią bardzo nieliczny margines. W tym roku nie wpłynęła do nas ani jedna skarga o tej tematyce. W ubiegłym roku odnotowaliśmy dwie. Jedna dotyczyła pominięcia przy typowaniu do szkoleń, jedna dotyczyła odmowy zatrudnienia. Natomiast po zbadaniu przez inspektorów obie zostały uznane za bezzasadne. W pierwszym przypadku nie potwierdził się zarzut. Okazało się, że pracodawca prawidłowo typował do szkoleń, nikogo nie dyskryminował. W drugim przypadku rzeczywistą przyczyną odmowy zatrudnienia było małe doświadczenie zawodowe tego kandydata do pracy, więc nie potwierdziły się. Nie znaczy to, że problem nie istnieje, oczywiście, natomiast nie znajduje to odzwierciedlenia w skargach, jakie do nas wpływają. Jakie są tego przyczyny, no to dopowiedzieć też wola.
Dyskryminować nie wolno.
Nie wolno, oczywiście. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu, co oznacza, że nie wolno różnicować sytuacji pracownika ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość,
chociaż
wyznanie,
wiemy, że nie każdy, i tak dalej, i tak nie każdy zawód, nie każdy wykonywana praca jest dedykowana wszystkim osobom, prawda?
Oczywiście, więc nie każdy przypadek różnicowania sytuacji pracownika będzie automatycznie dyskryminacją, bo na przykład jeżeli taka okoliczność jak właśnie odpowiedni wiek czy płeć stanowi zasadniczą, istotne wymaganie, rzeczywiste wymaganie w danej pracy, to oczywiście różnicowanie pracowników pod tym względem nie będzie dyskryminacją. Na przykład ktoś ogłasza, powiedzmy, nabór do baletu dziecięcego. Jeżeli się zgłosi, powiedzmy, 18-latek, no to on oczywiście zatrudniony nie zostanie ze względu na niespełnianie warunków.
I nie będzie to dyskryminacja ze względu...
Moim zdaniem nie będzie to dyskryminacja, bo to jest rzeczywiście w tym przypadku do czynienia z obiektywnym, zasadniczym
kryterium. Ale to może tak jest, że osoby po 50 roku życia już po prostu odpuszczają i nie składają tych skarg.
Trudno mi powiedzieć, w przypadku osób po 50 roku życia może mogą wchodzić w grę też inne formy dyskryminacji, nie tylko odmowa zatrudnienia. Mieliśmy ten jeden przypadek tej nieuzasadnionej skargi, ale również dyskryminacja może polegać na rozwiązaniu umowy o pracę ze względu na wiek. Tego typu skargi na nas nie wpływały, co nie znaczy, że takich przypadków nie ma. Zdarzały mi się samemu, kiedy udzielałem porad prawnych w naszym inspektoracie, że przychodził pracodawca czy przedstawiciel i pytał, chcę wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, co mam tam napisać? Oczywiście takie recepty ja podać nie jestem w stanie.
Podpowiedzi nie daje się.
Nie daje się, bo mogę najwyżej powiedzieć, czego nie napisać. Jeżeli napiszę panu, mówię mu czy pani, że zwalniam pana, bo ma pan 56 lat, no to pracownik, jeżeli się odwoła do sądu pracy, ma duże szanse na to, że zostanie przywrócony do pracy, bo to jest ewidentnie dyskryminacyjna okoliczność. Co nie znaczy, że w każdym przypadku pracownik w tym wieku nie może być zwolniony, tylko to muszą być jakieś obiektywne kryteria. Jakość jego pracy musi być brana pod uwagę na przykład. Tak?
52 345 50 90 i 52 345 50 60 telefony do nas. Można zadzwonić, można zapytać, można przedstawić swoją sytuację. Leszek Walczak, szef Bydgoskiej Solidarności. Czy związki zawodowe w ogóle widzą ten problem braku pracy dla osób po 50 roku życia?
On już został zgłoszony za poprzedniej kadencji, jeszcze poprzedniego rządu, który on wprowadzał te udogodnienia, zmieniał ustawy dotyczącą promocji zatrudnienia. Miały być dla pracodawców zachętą, że takiego pracownika się zatrudni, będzie miał stabilizację jakby zawodową, ale okazało się, że to był taki też, można powiedzieć, wielki niewypał tego programu, czy tych programów, które tam, można powiedzieć, miały wspomagać akurat tych pracowników. Ze statystyk i z raportu, który otrzymaliśmy na Radę Dialogu Społecznego z Zespołu Polityki Społecznej, no dosyć jest przerażająca wizja mówiąca o tym, że pracodawca zazwyczaj chce zatrudniać młodego człowieka, bo jest tańszy. Bo jest tańszy. Pracodawca może tego młodego człowieka zatrudnić na umowę zlecenie. Tego po 50, jak zatrudni na umowę zlecenie, wiadomo, że dla niego stabilizacja zawodowa jest o wiele gorsza. Dlatego Ministerstwo Pracy, Rodziny i Pracy przygotowuje nowelizację ustawy dotyczącej zatrudnienia z taką myślą, żeby wskazać jednak pracodawcom te szanse, ułatwić im możliwość zatrudnienia osób po 50 na umowę jest stałe, żeby nie było, można powiedzieć, tak, że są to tylko i wyłącznie umowa, która będzie trwała, nie wiem, 2-3 miesiące, a potem pracodawca już właśnie, mówimy o tej dyskryminacji, no trudno powiedzieć akurat, że się rozwiązuje umowę o pracę z umowy zlecenia, kiedy ona może w każdej chwili być rozwiązana, to o dyskryminacji właściwie też nie można nic mówić, tylko w tych przypadkach umowy o pracę. Natomiast dosyć taki wizja czy obraz osób po 50 w tym raporcie był dosyć przygnębiający, dlatego że tam z tego raportu wynikało, że 10% osób, które są na bezrobociu powyżej 24 miesięcy, to jak tutaj pan dyrektor mówi, to prawie jest 1/3 osób, okazuje się, że on 10% ma tylko wyższe wykształcenie. Około 60% ma wykształcenie zawodowe. I wydawałoby się, że jeżeli ma wykształcenie zawodowe, no to w przemyśle łatwiej znaleźć pracę. Tylko, że oni kończyli swoją zawodówkę 30 lat temu. Zakład pracy nie inwestował w pracownika, w związku z powyższym zakłady pracy funkcjonowały na tych liniach technologicznych w zdecydowanej większości starych. Pracownik ma teraz problem właśnie z dokształceniem się. I w tych programach no były środki przeznaczone na przekwalifikowanie się, ale nie kierowane też do pracodawców. W tym względzie ministerstwo przygotowuje takie, tą nowelizację, w którym będzie chciał, aby pracodawca otrzymywał, na przykład był zwolniony z płacenia składki na fundusz pracy. To jest jedno z takich pomysłów. Również otrzymywał środki na przekwalifikowanie się pracownika, czyli by pracodawca zatrudniał go i ta refundacja by była. Teraz chyba była w jakimś tam stopniu, ale o ile pamiętam, chyba nie satysfakcjonująca pracodawców. W każdym bądź razie głęboka nowelizacja jest przygotowywana. Na spotkaniu akurat wiceminister Stanisław Szwed przedstawiał takie główne założenia i liczymy na to, że od 1 stycznia 2018 roku, a może i wcześniej, ta nowelizacja tej ustawy wejdzie w życie i pomoże tym po 50 roku życia pracownikom wejść na rynek pracy, ale stabilnie.
Co to znaczy stabilnie?
Tutaj znaczy, patrzę, że umowa o pracę, nie zlecenie, umowa o pracę na czas nieokreślony. To jest akurat taka stabilizacja dla takich pracowników po 50, dlatego że wiemy, że wchodzi, znaczy nowelizacja, przywracanie wieku, czyli nowa ustawa przywracająca wiek od 1 października. To też daje szansę dla niektórych pracodawców, bo tak, pracodawca też jeszcze był w tym raporcie, że nie chce zatrudniać kogoś po 50 roku życia, dlatego że też posiada okresy ochronne. W związku z powyższym, no, będzie mu tam zawadzał, przyjdzie kryzys, będzie problem ze zwolnieniem i w tym względzie jest kłopot. Tam w tych projektach też jest akurat propozycja dla pracodawców, żeby przyjmowali, nawet jeżeli to jest ten okres ochronny, z jakąś gwarancją. Czekamy na tę nowelizację. Myślę, że akurat będzie to w dobrym kierunku dla pracodawców.
Ten okres ochronny przedemerytalny to jest zbawienie dla pracownika, ale z kolei uciążliwość dla pracodawcy? Roman Rogalski.
Panie redaktor, mówimy o 50+, a tak, nie o 60+, więc może ja się pokuszę o pewne podsumowanie tej dyskusji, bo...
No jeszcze nie.
Nie, ale to będzie baza do dalszego kontynuowania tego. Z tych naszych rozmów wynika coś takiego, że ci ludzie w wieku 50+, są z grupy, która bezwzględnie wymaga dokwalifikowania, przekwalifikowania. Dwa, nie są mobilni, tak, bo nie chcą się w tym wieku już przenosić, czyli argument jest następny. I trzecia rzecz to taka, że...
Sądrosi.
Nie,
o czym mówił Leszek Walczak.
Nie, są zagrożeni zdrowiem, tak? Te trzy argumenty trzeba skumulować i z tego wyciągnę wniosek. Ja wyciągam taki wniosek, że jeśli w ramach dialogu społecznego na poziomie RDS-u dyskutuje się w tej chwili o zmianie ustawy, żeby wspomóc tą grupę wiekową, to należy te trzy argumenty wziąć pod uwagę. I sądzę, tak jak robi ZUS w przypadku osób, które się wybierają na rentę, najpierw je wysyła na podleczenie zdrowia. Należałoby też zastosować taki element, żeby tych ludzi najpierw może podleczyć, przy okazji sprawdzić ich kwalifikacje, czy oni mogą na tych wysokościach pracować, czy nie.
Powinniśmy mieć jeszcze tutaj kogoś z ZUS-u, żebyśmy sprawdzili, czy więcej ale tych ZUS dzwoni jest, lekarskich to... jest w przedziale wieku 30+, czy 50+.
No sądzę, że 50+ będzie więcej, choć to są bardzo, bardzo pracownicy lojalni w pracy, no ale...
No nie, jak... nawet są lekko chorzy, to przychodzą do
tak,
pracy.
Tak, prawda? To jest tutaj... na pewno tak, ale no... Trzeba to wszystko skumulować, wziąć to pod uwagę, bo jeśli ta grupa wiekowa nie pracuje dla naszej gospodarki, to jest to po pierwsze wielka strata, wielkie obciążenie dla budżetu. I to trzeba przeliczyć, czy nie lepiej dać więcej pieniędzy dla tych ludzi, dla tej grupy pracowników, zamiast wypłacać z budżetu na to, żeby oni byli na jakichś zasiłkach socjalnych, na rentach i tak dalej. To jest kalkulacja prosta i byłoby to do rozwiązania. I tu sądzę, że właśnie Rada Dialogu Społecznego jest świetną bazą do takiej dyskusji właśnie oddolnej, bo to, że rząd coś tam wymyśla, to dobrze, ale powinny być sygnały od nas, od pracodawców, od związków zawodowych, które mówią o tym, do którego problemu się przypiąć i w jakiej kolejności powinien być realizowany.
A na jakie udogodnienia pracodawcy by liczyli właśnie dla tej grupy 50+?
No jeśli...
Co byłoby taką zachętą dla pracodawcy, żeby zatrudniali chętnie tych pracowników?
Ja pójdę ciągiem myśli Leszka Walczaka, że to jest grupa, która oczekuje stabilnych, jak to powiedział kolega, stabilnych umów o pracę. W związku z tym pracodawcy oczekiwaliby też pewnych stabilnych warunków wsparcia. Nie na pół roku, nie na rok, może dłużej, tak? I takie były...
Ale jakie wsparcie?
Panie prezesie, no chociażby to, że zwolnić pracodawcę z obowiązku opłacenia składek na fundusz pracy za pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata
to
do osiągnięcia wieku
na moment,
emerytalnego.
Kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Słuchamy.
Ja jestem po 50 i jestem jako elektryk. I składałem wnioski do firm elektrycznych i to było właśnie tak, że facet po 50, no to wiadomo, odzwonimy. Ale ja podam prosty przykład. Ja pracowałem 6 lat na autostradach. I jako stary pracownik, prezes firmy, oto panie Zbyszku, pan podszkoli człowieka, niech się przyuczy do pana. I były proste zasady. On mówi, jest po technikum. I była prosty przykład. No przynieś Bednarkę, zrobimy otok przy transformatorze. No i zginął. Na pół godziny nie ma go. Przychodzi, panie Zbyszko, co to jest Bednarka? Ja mówię, człowieku, ty skończyłeś technikum? Ja byłem w szoku. I co pan mi odpowie na ten temat?
Bardzo dziękuję za ten telefon. No, ta pokoleniowa praca w zakładach pracy też jest ważna.
No, szczególnie w zakładach rzemieślniczych sądzę, że ona ma wręcz niebagatelne
znaczenie
podstawowe.
Ja myślę, że w każdym zakładzie pracy te różne pokolenia, które przekazują wiedzę i doświadczenie są, to jest bardzo ważny element.
No, ja jestem w ogóle za tworzeniem takich zespołów, gdzie pracują młodzi ludzie i starsi ludzie, bo właśnie jest to przekazywanie tych doświadczeń. Starsi nie są już tak nastawieni na konkurencyjność, w sensie rywalizacji jak młodzi. Dlatego ich pewne elementy takiej gry, którą młodzi wprowadzają, nie interesują. I to jest bardzo korzystne.
No tylko, żeby nie było tak, jak w wielu przypadkach się zdarza, że wykształci młodego na swoim miejscu, a potem się mu dziękuję. Bo się okazuje, że pracodawca stwierdza, że ten młody będzie bardziej wydajny, że będzie, prawda, lepiej sprawniejszy, nie wiem, no... I to jest jakby też ta główna przyczyna. A ten starszy pracownik wtedy może stracić pracę. Więc
no, myślę, że... takie sytuacje dość chyba...
Zdarzają się.
Ale wróćmy do koncepcji.
No właśnie. Za moment wrócimy. Dzień dobry, witam.
Dobry, witam.
Tylko prośba o ściszenie radia na czas rozmowy, dobrze?
Przepraszam, już to robimy, przepraszam.
Świetnie, mam nadzieję.
Dobrze, ja mam takie tutaj, taką, no... dygresję co do wypowiedzi mojego poprzednika. Po prostu też mam do czynienia z młodymi ludźmi. Jestem też już wiekowym tu troszkę panem, ale co zauważam? Naleciałości językowe, które zostają wszędzie, na nazywnictwo narzędzi, nazywnictwo wszystkich. Z młodymi ludźmi nie możemy tak pracować. Nie możemy robić takich błędów, bo słowo Bednarka w technikum na pewno nie istniało. Od razu mówię, to jest pewne. Tak samo jak słowo przynieś mi kombinerki, albo...
No bez przesady, ja bym nawet wiedziała, co mam panu przynieść.
No ja wiem, ale młody człowiek, jeżeli nie miał do czynienia w domu z jakimś fachowcem, nie będzie wiedział, co to są kombinerki. Co to jest śrubokręt? To są naleciałości.
No, śrubokręt to chyba każdy zna.
A jest teraz jeszcze jakaś inna... Krętak, przepraszam, tak.
Krętak, no właśnie. I tutaj bym raczej nie miał pretensji do tych młodych ludzi. Z nimi trzeba rozmawiać, trzeba pracować. A co do naszych tutaj zatrudnień, 50, proszę pana, no i proszę państwa, no nie dziwmy się. Każdy już ma jakieś schorzenia. Etap naszej pracy był taki, że jesteśmy chyba wyeksploatowani. Ja nie mówię na 100% i nie wszyscy, ale część zdrowia już zostawiliśmy. Dlaczego pracodawcy podchodzą tak? Tu jest chyba źródło mojej odpowiedzi. Jest to ryzyko przyjęcia takiego człowieka. Przeszkolenia go, włożenia pieniążków w niego. I widzę właśnie ten problem, o którym w tej chwili rozmawiamy w studio. Także dziękuję bardzo. Jeżeli przydałem się do czegoś, to bardzo mi miło, no jeżeli mówiłem jakieś głupoty, to niech będzie też.
Panie Piotrze, dziękujemy bardzo. No, ja przerwałam panu przewodniczącemu Solidarności, kiedy mówił o udogodnieniach dla pracodawców.
Tak, no właśnie takie pytanie, czy ten zwolnienie z opłacenia składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla tych, którzy osiągają ten wiek, co najmniej mają, znaczy nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury, z osiągnięciem tego wieku, czy dla pracodawców jest to, można powiedzieć, dobre rozwiązanie, bo to jednak obniża koszty.
Tak, tak. Masz rację, Leszku, to obniża, ale to są wciąż takie obniżki, które chyba nie wpływają na decyzyjność. To nie jest jeszcze ta kwota. Musielibyśmy mówić o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, o wsparciu. Bo tak widzę, że ten problem zdrowia wypływa i on jest bardzo istotny, bo niestety no, ci ludzie są w tej grupie wiekowej, kiedy zaczynali pracę w latach poprzedniego systemu. Opieka zdrowotna była jaka była, zresztą dalej wciąż ją poprawiamy. I ci ludzie, jakby ich porównywać zdrowotnie do takiego samej grupy wiekowej jak nie, do Niemców, to my jesteśmy jednak bardziej schorowani. I te instrumenty, które by tą grupę wiekową troszkę postawiły na nogi, w sensie zdrowotnym, należałoby przyjąć ustawowo. I to nie może być rozwiązanie na rok, na dwa, bo ta grupa wiekowa, ona będzie się jeszcze przewijała co najmniej przez jakieś 15 lat. I takie instrumenty, które by dotyczyły pozapłacowych kosztów pracy i wsparcia zdrowotnego, są najbardziej istotne.
A przeszkolenia, przekwalifikowania?
Oczywiście, przekwalifikowania, ale to wszyscy o tym mówimy, to jest jasne, ale o tych dwóch elementach nie rozmawiamy, mało mówimy. Szczególnie o to, o utrzymaniu zdrowia. Być może trzeba zastosować coś takiego, jak robi się w przypadku osób niepełnosprawnych. Mają dłuższy urlop, mają krótszy dzień pracy, mają możliwość wychodzenia do przychodni w celu tam jakichś zabiegów i tak dalej. Być może...
Ale co ma z tego pracodawca?
Chwileczkę. On miałby ulgi pozapłacowe, tak? I miałby lojalnego pracownika, dobrego pracownika, który no, ma jeden bagaż niestety na plecach, czyli zdrowie. I tym zdrowiu trzeba mu pomagać. Przecież lepiej jak on pracuje, dla wszystkich, tak? Dla całego społeczeństwa, lepiej jak on pracuje nawet 5 godzin czy 6 godzin, niż w ogóle nie pracuje. To jest oczywiste.
Jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że bezrobotnych w tej grupie 50+ jest ponad 50%. W tej chwili to się już obniżyło, prawda?
Znaczy mówiliśmy o ilości zatrudnionych w grupie wiekowej, a wśród osób bezrobotnych osoby po 50 roku stanowią 1/3. Mhm. Znaczy liczba bezwzględna tych osób spada, ale spada wolniej niż w grupach
innych,
młodszych.
Wiekowych.
Co oznacza, że mamy niskie bezrobocie, natomiast 1/3 z tych, którzy pozostali, to 50-latkowie. I to jest problem, bo wśród osób młodych to jest tam 8%. Osób do 25 roku życia. Czyli z jednej strony jesteśmy zadowoleni, że poziom ogólnie spadł, że mamy stopę bezrobocia w Bydgoszczy na poziomie 4,3. Natomiast coraz większym problemem staje się znalezienie zatrudnienia, czy w ogóle rozwiązania tego problemu wśród osób właśnie starszych, gdzie 33% to są 50-latkowie, ale w tym, to jest 2400 osób w Bydgoszczy, ale w tym 10% to są 60-latkowie, gdzie jest jeszcze większy problem, bo tu już wchodzi nie tylko te problemy zdrowotne, czy brak doświadczenia, kwalifikacji takich, jakie oczekuje pracodawca, ale wręcz właśnie ten okres ochronny. On w takim wieku to on paradoksalnie działa na niekorzyść tych osób.
Bo pracodawca już nie chce zatrudnić takiej osoby, która ma ochronę przedemerytalną.
Tu też coś należałoby chyba ze związkami zawodowymi podjąć dyskusję.
A to skróci ten okres?
Nie, być może jakieś bardziej elastyczne instrumenty tu wprowadzić.
No ale mówimy o tym, my to jakby też wspieramy ministerstwo, że jeżeli zatrudnienie osoby, która miałaby tam co najmniej 4 lata, zwolnienie ze świadczenia płacenia tego funduszu pracy jest też dla pracodawcy korzystniejszym, bo jednak jest to duże obciążenie. Pomyślmy jeszcze o innych rozwiązaniach, które dawałyby obniżenie tych kosztów pracy, o których ciągle pracodawcy mówią i to jest jakby też dobrym tematem na Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, żeby o tym podyskutować w momencie, kiedy ten projekt będzie, bo na razie są założenia, ten projekt będzie konsultowany na Radzie Dialogu Społecznego.
Ten temat jest
ale
o tyle...
też chcę jeszcze zwrócić uwagę, że sprawa jest dosyć pilna, dlatego że z tych najnowszych informacji ministerstwa, które dostaliśmy w raporcie, wynika, że ta wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 55-64 lata dopiero w 2020 roku wyniesie 50%. W ubiegłym roku wyniósł 45,8 i wciąż okazuje się, że jest to najniższy w Europie.
Tak.
Średnia unijna to jest 50,8, w związku z powyższym jest sporo pracy przed nami, bo jesteśmy na szarym końcu.
Ty nie do końca wierzę w to, że już zdiagnozowano tak do końca problem. I czy wiadomo...
No problemu jeszcze nie zdiagnozowano do końca, dlatego że te wszystkie zmiany, które były szumnie zapowiadane za jeszcze czasów działań Platformy Obywatelskiej i PSL-u, wprowadzające, to był chyba rok 2012, wprowadzające te...
14.
Czy 14, czy 12, jakoś tak było. Wprowadzające te programy, mające zachęty dać dla pracodawców, one po prostu nie wypaliły. One były szumnie ogłoszone, pozostawione samym sobą. Chociażby to, że pracodawca, że można założyć własną firmę po 50 roku życia, dostać dofinansowanie. Trzeba wspomnieć, że być bezrobotnym, 20 lat stażu pracy, jeszcze wykazać się jeszcze paroma innymi rzeczami, które trochę utrudniały to. Teraz jest taka propozycja, że nie trzeba być bezrobotnym, żeby mieć możliwość dotacji czy z funduszu unijnych, czy jeszcze z funduszy środków, które akurat są przeznaczone na środki pracy.
Patrzę na dyrektora Zawiszewskiego. Jaki program dla tych ludzi 50 plus byłby atrakcyjny i rzeczywiście by przyciągał do tego, żeby być może się przekwalifikowali?
Czy mi się wydaje, że on powinien być przede wszystkim atrakcyjny dla pracodawcy, który ma tą osobę zatrudnić? Bo to nie chodzi o to, żeby bezrobotnego 50-latka wysłać na szkolenie, a potem nadal będzie szukał bezrobotny pracy. Czy na staż, który da umiejętności praktyczne, a nie przełoży się na zatrudnienie. Moim zdaniem takie rozwiązanie, jak zastosowano przy grupie 30 minus, czyli przez rok refundowanie 99% minimalnego wynagrodzenia, czy bardzo duże pieniądze, z punktu widzenia pracodawcy, bo to w skali roku to jest około 27 tysięcy, które wracają pod warunkiem, że umowa jest zawarta na okres co najmniej 2 lat. Może to należy zrobić nawet więcej, na półtora roku refundacji umowa na co najmniej 3 lata i to by była konkretna zachęta do zatrudnienia właśnie osób, ale po 50 roku życia.
A te osoby chętnie by podjęły pracę za najniższą krajową?
No, myślę, że nie, no, ale to nie zależy akurat od wieku. To w tej chwili...
Od kwalifikacji, umiejętności, tak, wykształcenia i też znaczy w jakim zawodzie by pracował.
W tej chwili oferty pracy z minimalnym wynagrodzeniem to generalnie no, nie cieszą się zainteresowaniem osób, które poszukują pracy.
A mówimy, że mamy rynek pracownika.
Nie sądzę, żeby dzisiaj pracownik przychodził z najniższym wynagrodzeniem i szczególnie w takich miastach jak Bydgoszcz, Poznań, już nie mówię o Warszawie. Więc sądzę, że te wynagrodzenia są wyższe.
Są wyższe, natomiast zwracam uwagę, to jest refundacja dla pracodawcy.
Czyli pracodawca nie musi wypłacać minimalnego.
No, to jest właśnie zachęta, żeby
płacił więcej.
W przypadku osób młodych to miało stanowić zachętę do podniesienia tych pensji, że pracodawca zaoferował więcej, ale z tych powiedzmy, nie wiem, no 2,5 tysiąca, a z tego 2 tysiące są refundowane. Więc jakiś koszt ponosi, ale zdecydowanie mniejszy niż gdyby tej refundacji nie było, a ma pracownika, który załóżmy będzie zainteresowany podjęciem pracy, bo zaoferowano mu więcej niż tą minimalną.
Jeszcze mamy jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Waldek z Bydgoszczy.
Słuchamy?
Proszę Państwa, słucham Państwa audycji i przy zatrudnianiu osób 50 plus, no są pewne problemy. Refundacja pozapracowa nie działa. Jeżeli będziemy mieli ulgę w gwarantowanym funduszu świadczeń pracowniczych, to te parę złotych nie jest warte, że tak powiem, papierologii tego w tym systemie. Ja prowadzę firmę i wiem, o czym mówię. Natomiast dużą ulgą byłoby na przykład wzięcie na siebie mniejszej ilości dni chorobowych przez państwo, tak? Człowiek młody nie wykorzystuje tych 30 paru dni, a człowiek starszy, no niestety wykorzystuje nawet powyżej tych 32 chyba dni, jak teraz przysługuje. Następną sprawą jest taka pułapka, idźcie państwo na własną działalność. Ja prowadzę własną działalność i co się dzieje? Jeżeli ja nie zbankrutuję, to nie dostanę zasiłku bezrobotnego, nie będę miał szans pójścia na zasiłek przedemerytalny, a ja mam 60 lat. Więc pójście przez takiego człowieka na własną działalność, która się nie uda, zamknie mu wszelkiego rodzaju pole do zasiłków, do innych rzeczy. I tu tkwi przyczyna że tak powiem, pójścia bądź nie pójścia na własną działalność, bo to jest ryzykowna sprawa. Ja do pana związków zawodowych miałbym taką propozycję. Jak taki cud miód jest, takie są ulgi, to nie zaprowadzi jakąkolwiek działalność, to przecież nie są koncesjonowane działalności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja tylko mogę powiedzieć, że to nie są jeszcze te
to
propozycje.
Są pomysły.
To są dopiero propozycje, które akurat będą negocjowane, będą konsultowane. Jest ich znacznie więcej. Też również rozważa się możliwość refundowania, o czym pan wspomniał, tego elementu zdrowotnego, czyli zwolnień lekarskich, tak jak teraz pracodawca ma tam dopiero po 33 dniach. Czyli do 33 dni być może akurat jest też w tej propozycji, że będzie
to... W grupie wiekowej to
tak, uwzględnić. Tak, w każdej grupie, zwłaszcza chodzi o tych 50 plus, żeby to robił również i budżet, tak? Czyli ZUS w tym przypadku, żeby tak samo nie obciążać pracodawcy, tylko w części, więc tych propozycji jest znacznie więcej. Ja tylko mówiłem tutaj o kilku. Natomiast no, szuka się takich rozwiązań z naszej strony. Oczekujemy, żeby te propozycje, bo one dają pewną szansę dla pracodawców. Natomiast teraz od pracodawców też będzie i tych małych przedsiębiorców, i średnich, i którzy zatrudniają po kilka osób. To jest, można powiedzieć, największy bagaż i największa trudność u tych pracodawców, żeby prowadzić ją z jakimkolwiek zyskiem albo z minimalnym zyskiem. Więc oczekujemy też informacji, w czym najbardziej można byłoby pomóc tym pracodawcom, którzy chcieliby zatrudnić osoby po 50 roku życia.
Czy Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w najbliższym czasie tym problemem się będzie zajmować?
To znaczy już się zajmuje. Zgłosiliśmy na ostatniej sesji plenarnej wniosek o to, żeby się zespół roboczy dotyczący gospodarki zajął sprawą dotyczącą właśnie zasiłków chorobowych dla mikroprzedsiębiorców, bo dziś jest tak to skonstruowane, że jeśli mały przedsiębiorca nie zapłaci składki zdrowotnej w terminie właściwym dla niego, to jeśli zdarzy mu się choroba, pobyt w szpitalu, to ZUS mu nie wypłaca żadnego świadczenia. Pomimo, że on tą składkę zapłacił, załóżmy z jednodniowym czy pięciodniowym opóźnieniem. To wymaga absolutnie pilnej korekty i to takiej, powiedziałbym, ustawowej i stałej.
A to jest jeden fragment.
To jest jeden fragment, oczywiście. Czy to jest temat na Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego? Wydaje mi się, że bardziej to jest Rada Dialogu Społecznego w Warszawie, która ma, zrzesza wszystkie duże organizacje i ma bardzo duże, dobre zaplecze eksperckie i spotyka się z ministrami. Sądzę, że tam to musi być wypracowane, aczkolwiek
tylko tam chcę zwrócić uwagę na jedno, kolego, że tam akurat to są prezesi dużych firm, którzy mają ogromne zyski i oni nie za bardzo wiedzą...
Nie widzą problemu.
Jak wygląda praca w małej firmie. I dlatego jest taka moja sugestia, żeby jednak to, co mówił przed chwilą nasz słuchacz, tak? Jako przedsiębiorca, który jest czy średnim, czy małym przedsiębiorcą. Bo tam na górze tych problemów zazwyczaj się nie widzi. Jak my zgłaszamy chociażby takie prozaiczne sprawy dotyczące obniżki kosztów, no to dla dużych firm, którzy mają, są w dużych korporacjach albo w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających po kilka tysięcy osób, to nie jest to wielki problem. Największym problemem jest to dla małych i średnich firm. Dlatego dobrze byłoby, gdyby te sugestie jednak szły w tym kierunku.
No to już pani redaktor zrobimy, przesuniemy pewien temat właśnie do zespołu do spraw gospodarki, który zacznie te rekomendacje wypracowywać z poziomu przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Tak jak tutaj zauważył Leszek, od nas są zupełnie inne wnioski niż od korporacji.
Pytanie do Tomasza Zawiszewskiego. Czy rzeczywiście, jeżeli nie wyjdzie ta własna działalność osobie po 50 roku życia, skoro zachęcamy, prawda, do podejmowania takich działań, to czy rzeczywiście nie, ta osoba nie będzie mogła już potem korzystać z różnych, nie będzie mogła się zarejestrować jako bezrobotny i tak dalej?
Nie, nie do końca. Zawsze może osoba, która zakończy działalność gospodarczą, może się zarejestrować i nabyć prawo do zasiłku, jeżeli pod warunkiem, że nie prowadziła tej działalności na tak zwanym małym ZUS-ie. Bo wtedy nie opłaca się składki na fundusz pracy. Jeżeli byłaby to normalna składka, to prawo do zasiłku dla bezrobotnych otrzyma, tak jak każdy pracownik zwalniany. Natomiast rację miał pan, który dzwonił, że jest problem z uzyskaniem prawa do świadczenia przedemerytalnego, bo tam w przypadku pracownika jest warunek likwidacji stanowiska pracy, oprócz posiadania wieku, stażu pracy i prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Już zupełnie na koniec, skoro jest tak mało skarg, a słyszymy wokół, że no, pracownicy po 50 roku życia dostrzegają tę dyskryminację, to może trudno udowodnić i dlatego nie ma tych skarg. Czy łatwo jest udowodnić dyskryminację ze względu na wiek?
Czy kodeks pracy reguluje ciężar dowodu w sposób dość, moim zdaniem, korzystny dla pracowników, bo w razie sporu, jeżeli pracownik wystąpi z pozwem do sądu pracy, bo w przypadku dyskryminacji może domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, pracownik musi udowodnić, że rzeczywiście jego sytuacja była w ten czy inny sposób gorzej kształtowana niż innych pracowników na porównywalnych stanowiskach. Natomiast pracodawca, jeżeli chce się przed takim zarzutem obronić, musi udowodnić, że kierował się obiektywnymi przyczynami. Także to jest rozwiązanie dość korzystne dla pracowników. Niemniej jednak no, spory w sądzie to nie rzecz ani łatwa, ani przyjemna dla żadnej ze stron. I wielu pracowników po prostu myślę, no, nie chcę jakby to powiedzieć, no, obawia się całej mitręgi związanej z prowadzeniem procesu, bo to nerwowo jest wyczerpujące. Także być może to, ale to już jest sprawa poza jakby działalnością Inspekcji Pracy.
To myślę ważny temat, bo według szacunku GUS do 2050 roku odsetek osób w wieku 65+ wyniesie około 33%. Dzisiaj moimi gośćmi byli Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Wojciech Szota, zastępca okręgowego inspektora pracy, Roman Rogalski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Leszek Walczak, przewodniczący Bydgoskiej Solidarności. Dziękuję panu.
Dziękujemy.